Drodzy Państwo, trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat na antenie Radia Maria. Pragnę przywitać pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, historyka. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Kilka tematów, na które chcielibyśmy porozmawiać w audycji aktualności dnia. Może rozpocznijmy, panie doktorze, od tej informacji, która dzisiaj dzięki jednemu dziennikowi ujrzała światło dzienne. Volkslista w szkole na Opolszczyźnie. Jak się dowiadujemy, Polacy na Opolszczyźnie, po Opolszczyźnie mają dodatkowe lekcje języka niemieckiego, ale uwaga, jeśli podpiszą deklarację, że należą do mniejszości niemieckiej.
Niestety, każdy, można powiedzieć, dzień przynosi bulwersujące wydarzenia, które no, trzeba po prostu określić jako działanie antynarodowe, antypaństwowe i niestety są to działania z udziałem władz administracji wojewódzkiej, administracji publicznej. W tym przypadku mamy no, z rzeczą karygodną do czynienia. No, w jednej ze szkół, ale szkół publicznych, podstawowych, właśnie w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie, zorganizowano naukę języka niemieckiego od podstaw dla uczniów mniejszości niemieckiej, a de facto tak naprawdę dla tych, którzy podpisali taką deklarację mniejszości, że czują się Niemcami. Tu jest oczywiście duże pole też do różnych nadużyć. Natomiast rodzice polskich dzieci, jeśli chcieliby takie zajęcia mieć z języka obcego, drugiego języka obcego, a więc niezależnie od języka angielskiego, takie postulaty, takie życzenia ze strony rodziców polskich dzieci zostały zgłaszane, to w odpowiedzi władze szkoły po prostu zmuszają wręcz wtedy do takich działań, że jeśli dzieci polskie podpiszą wniosek o przynależność do mniejszości niemieckiej, to wówczas będą mogły skorzystać z prawa do nauki tego właśnie drugiego języka. No, można powiedzieć, skojarzenia są tu bardzo, bardzo przykre. No, nur für Deutsche tylko dla Niemców, no ale jeśli porównamy sytuację na przykład polskiej mniejszości, ponad dwumilionowej mniejszości polskiej w Niemczech, narodowej, która nie ma statusu właśnie mniejszości narodowej, a władze nic nie zrobiły nasze, no znane oczywiście z tego bardzo proniemieckiego, tak zwanego proeuropejskiego nastawienia z Donaldem Tuskiem na czele, to sytuacja tym bardziej no, staje się właśnie kuriozalna. No, też oczywiście pojawia się pytanie, co na to Ministerstwo Edukacji Narodowej i okazuje się, że odpowiedź pani minister Joanny Kluzik, pani minister była taka, że Joanny Kluzik-Rostkowskiej, że deklaracja przynależności do narodu jest sprawą subiektywną i nie podlega weryfikacji przez organy państwowe. Ale o co w tym chodzi oczywiście? Chodzi o pieniądze, a tak oczywiście chodzi przede wszystkim o akcję, no można powiedzieć, germanizacji czy wynarodawiania, a w ślad za tym również stoją pieniądze, to znaczy szkoły korzystają z zapisów, które mówią, że na kształcenie dla uczniów przynależących do mniejszości narodowej dostaje się po prostu większe pieniądze. Subwencja na takiego ucznia mniejszości narodowej, czy często tak zwanych mniejszości narodowych, bo ta deklaracja, jak mówiłem, nadaje też możliwości różnych nadużyć i wykorzystywania na przykład przez dyrekcję szkół tego stanu rzeczy, żeby otrzymać większe pieniądze. Ta dotacja może sięgać nawet do 100% po prostu większej dotacji, czyli to jest oczywiście też dyskryminujące dla po prostu polskich dzieci, a więc no, sytuacja, że rodzice polskich dzieci mają właśnie w szkole taką sytuację dyskryminacyjną, no, jest oczywiście sytuacją bulwersującą. No i co? Rodzice muszą się polskich dzieci wpisywać, ich rodzice muszą wpisywać na tą swoistą, i myślę, że to jest dobre określenie, Volkslistę. Jest to kolejny skandal Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ani z edukacją, ani tym bardziej narodową, no już nie ma nic wspólnego.
Panie doktorze, lektura naszego dziennika, pierwsza strona i także w wymiarze narodowym, patrząc na historię Polski, porażający artykuł. Dowiadujemy się, iż mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru zabytków cmentarz żołnierzy sowieckich w Bolęcinie.
Powiem proszę ojca, gdy czytałem ten artykuł w naszym dzienniku, to rzeczywiście dawno czegoś takiego, trudno sobie wyobrazić po prostu, że takie rzeczy mogą mieć miejsce. Otóż mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków uznał, że ten cmentarz żołnierzy sowieckich, tam jest bodajże około 2,5 tysiąca żołnierzy, którzy zginęli w walkach z Niemcami, że on ma charakter rzeczywiście zabytkowy. Przy czym jest tu zupełnie kuriozalna kwestia. Konserwator powołuje się na rzekome wartości artystyczne, ale mówi te wartości utrzymane w konwencji socrealistycznej. Dalej, zupełnie bulwersujący jest też napis na tym pomniku, który stoi w środku cmentarza. Na tym napisie, ogromnym zresztą, jest właśnie, wyryte są takie słowa, że bohaterskim żołnierzom Armii Radzieckiej i dalej czytamy, oswobodzicielom Polski, wdzięczni i tak dalej, wdzięczni mieszkańcy powiatu płońskiego, ciechanowskiego, działdowskiego, mławskiego i płockiego. No to jest po prostu plucie Polakom w twarz, także mieszkańcom tych miejscowości, także ranienie polskich działań niepodległościowych, no to, jak to już mówiliśmy, kolejne zabijanie tych właśnie, o których się upominamy, o tych żołnierzy wyklętych, bo przecież te tereny obszaru mazowieckiego to był obszar bardzo mocnego oporu przeciwko sowieckiej dyktaturze, sowieckiej akcji zniewolenia polskiego narodu i tam działały bardzo silne oddziały podziemia niepodległościowego. No proszę ojca, a trzeba oczywiście też powiedzieć może na nazwisko, no żebyśmy jeszcze wszyscy zapamiętali. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków to jest pan Rafał Nadolny, z wykształcenia historyk sztuki, no to też powołany przez wojewodę Jacka Kozłowskiego, więc należy oczekiwać natychmiastowego odwołania po prostu mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, właśnie pana Nadolnego, przez wojewodę Kozłowskiego. To jest absolutnie pierwsze działanie, które powinno nastąpić, no ale w ślad za tym powinny również pójść przecież dalsze działania, jakieś takie, że tak powiem, które by wyjaśniały zaistniałą tą sytuację, bo wiadomo, że cała struktura pewnie jest chora, bo to nie tylko kwestia jednej osoby, właśnie wojewódzkiego konserwatora zabytków. No sytuacja jest bardzo niebezpieczna, bo to jest pewien precedens, który oczywiście, jeśli nie będzie stanowczej reakcji, może po prostu spowodować podobne działania. Może się nawet niedługo okazać, że oczywiście tym bardziej ten pomnik wdzięczności Armii Sowieckiej, ten słynny pomnik Armii Czerwonej właśnie w Warszawie, tak zwanej Czterech Śpiących, okaże się, że to jest absolutnie zabytek. No i on tam musi stać.
Panie doktorze,
upiększać Warszawę.
Z jednej strony mówiliśmy o promocji mniejszości niemieckiej za publiczne pieniądze, teraz mówimy o promocji symbolów sowieckiego totalitaryzmu za publiczne pieniądze. Zbliża się Marsz Niepodległości, dzień szczególny, w którym chcemy świętować naszą wolność, naszą suwerenność. I jakoś tak się dzieje, że ten marsz każdego roku związany jest z różnego rodzaju prowokacjami, nieumiejętnością zabezpieczenia spokojnego przejścia ludzi młodych, ale nie tylko, całych rodzin w naszej stolicy, w Warszawie, ludzi, którzy chcą świętować wolną i niepodległą Rzeczypospolitą Polską. Dopiero dzisiaj, po tych wszystkich bardzo przykrych doświadczeniach, prowokacjach, Trybunał Konstytucyjny zajmuje się kwestią zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o zgromadzeniach. O co chodzi, panie doktorze? Między innymi o możliwość zakazu przeprowadzenia dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie oraz uznawanie za zgromadzenie grupy co najmniej 15 osób. Przecież to, przypomnijmy, władze stolicy wydały zgodę, aby w jednym miejscu podczas trwania Marszu Niepodległości odbyło się nawet kilka różnego rodzaju manifestacji, które, jak się okazało potem, były swoistego rodzaju prowokacjami.
Tak, bo to jest, przypomnijmy też, że to właśnie w 2012 roku, jak gdyby w reakcji na te tak zwane wydarzenia wokół Marszu Niepodległości 11 listopada, właśnie z inicjatywy prezydenta Komorowskiego uchwalona została nowelizacja ustawy o zgromadzeniach, ale nowelizacja ta zmierzała nie do realizacji wolności zgromadzeń, bo do tego powinna służyć, ale po prostu, która zresztą ta wolność zgromadzeń jest wyrażona w artykule 57 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ale ta nowelizacja zmierzała do jej, do po prostu ograniczenia tej możliwości korzystania z tego prawa, powtórzę, zapisanego w Konstytucji. Bezpośrednim pretekstem do podjęcia nowelizacji ustawy o zgromadzeniach były oczywiście zamieszki związane z Marszem Niepodległości, ale doskonale wiemy, że były one w dużym stopniu wynikiem prowokacji ze strony władz. Zresztą myślę, że ten, że kontekst tych działań jest szerszy. Otóż i prezydent Komorowski, i premier Tusk doskonale zdali sobie sprawę z wielkiej siły, jaka tkwi w wyrażanych publicznie przekonaniach Polaków, co przede wszystkim uwidoczniło się w czasie protestów o prawa telewizji Trwam do miejsca na publicznej platformie cyfrowej, a więc w czasie tej swoistej konfederacji Polaków w obronie wolności i praw, praw do katolickiej niezależnej telewizji. Później o sile opinii publicznej władza przekonywała się kilkakrotnie, na przykład w czasie protestów nad tak zwaną sprawą akta, czy właśnie w czasie Marszu Niepodległości. I kiedy Komorowski zgłosił ten projekt nowelizacji, kiedy on wszedł już w fazę prac legislacyjnych w parlamencie, to krytycznie o nowelizacji wypowiadało się wiele środowisk, osób, organizacji politycznych, społecznych, organizacji pozarządowych. No na przykład do marszałka Senatu w sierpniu 2012 roku skierowany został list otwarty, podpisany przez blisko 170 organizacji, które apelowały o odrzucenie tych proponowanych przez prezydenta zmian i, jak mówiono tam, o poważną dyskusję nad ustawą. W kraju też miały miejsce w wielu miastach protesty. No i właśnie ten sposób wprowadzenia nowelizacji to kolejny przykład, że obóz władzy, Platformy Obywatelskiej PSL, no, przestaje się liczyć nawet z konstytucyjnymi argumentami. I właśnie dzisiaj, jak ojciec wspomniał, w wyniku właśnie zaskarżenia zapisów nowelizacji, między innymi przez posłów PiS, w Trybunale Konstytucyjnym trwa teraz, rozpoczęła się bodajże o godzinie 9, rozprawa o zgodności prawa o zgromadzeniach z zapisami Konstytucji RP. No i jakie te zapisy takie najbardziej bulwersujące występują? A więc z inicjatywy Komorowskiego parlament przyjął taki zapis właśnie o możliwości zakazu przeprowadzenia manifestacji w tym samym miejscu i czasie. No, zapisy te dają ogromne możliwości organom administracji państwowej, czy w ogóle publicznej, także samorządowej, prawo do po prostu zdecydowania, które manifestacje się odbędą, a które się nie odbędą.
Albo jeżeli jakakolwiek manifestacja rządzącym nie będzie odpowiadać, to można zorganizować kontrmanifestację, której przyzna się prawo do manifestowania w tym dniu, w tym miejscu i w tym terminie i odrzuci się wniosek tych, którzy apelowali chociażby o możliwość manifestowania wcześniej.
Dokładnie. A pierwszeństwo, jeszcze tam powiedziano, ma zgromadzenie wcześniej zgłoszone. Zgłoszone później dostanie zakaz w tym planowanym miejscu i czasie. No, jest to zapis bardzo enigmatyczny, bo to znów jest to pole dla administracji do ogromnych manipulacji. Co to znaczy wcześniej zgłoszone kiedy? Czy dzisiaj, gdyby jakaś organizacja lewacka zgłosiła w tym tradycyjnym, w tej tradycyjnym miejscu Marszu Niepodległości na tej trasie dzisiaj wniosek, to znaczy, że już uczestnicy tradycyjnego Marszu Niepodległości nie mogliby w tym miejscu go zorganizować, a więc nie mogliby się zgromadzić przy rondzie Romana Dmowskiego, żeby przejść na Agrykolę Warszawską. No po drugie, tam właśnie też powiedziano, że na 3 dni robocze istnieje termin, w jakim najpóźniej powinno dotrzeć do organu administracji publicznej, czyli gminy, zgłoszenie zgromadzenia. To znaczy po prostu te 3 dni robocze, jak gdyby to ten czas wydłużono. A wydłużenie czasu zgłaszania zgromadzeń, no, uniemożliwia po prostu reagowanie na tą drogą na politykę własną. Różne są sytuacje. To co, jak pana profesora dyrektora Hadzana zwolniono, to trzeba najpierw napisać 3 dni, prawda, żeby uzyskać zgody i później manifestować. No często, a są przecież sytuacje, że trzeba reagować od razu ad hoc i to są po prostu konstytucyjne prawa obywateli. Tak, o czym ojciec wspomniał również, ustawa uniemożliwia wniesienie skutecznego odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia, bo jeśli na przykład ta decyzja negatywna zostanie doręczona na dobę przed datą tego zgromadzenia, to odwołanie po prostu no, w zasadzie praktycznie nie ma szans, bo można powiedzieć, że no, to jest kolejne 24 godziny na jego rozpatrzenie, a zatem organ po prostu nie może otrzymać właściwie tej decyzji, organizacja nie może otrzymać w zasadzie tej decyzji od tego organu właśnie w stosownym czasie. Może nawet być tak, że po prostu dotrze do organizatorów ta decyzja dzień na przykład po planowanym zgromadzeniu. Myślę, że są to oczywiście takie buble prawne, wynikające zapewne oczywiście z tego pośpiechu, z tego niechlujstwa. No ale oczywiście w tym szaleństwie jest metoda także, bo to nie chodzi tylko o to, tylko chodzi po prostu o to, żeby zniechęcić obywateli do właśnie do tego typu działań. No kolejna kwestia to są sankcje finansowe
tak, ale
dla organizatorów.
Panie doktorze, poczekamy na werdykt Trybunału Konstytucyjnego i na pewno będziemy prosili także o komentarz, bo do tego tematu powracać będziemy, tym bardziej, że zbliża się kolejny Marsz Niepodległości już w listopadzie, w Dzień Niepodległości ulicami Warszawy przejdzie. Tymczasem widzimy Volkslista w szkole na Opolszczyźnie za publiczne pieniądze, za nasze pieniądze. Symbole sowieckiego totalitaryzmu są uznane przez konserwatora zabytków za zabytek, no i do tego ograniczane nam, obywatelom, Polakom, możliwości chociażby świętowania naszej polskiej niepodległości. Dziękuję serdecznie.
Niestety,
za
rozmowę. Nasuwają słowa tak Stanisława Wyspiańskiego, a to Polska właśnie. Przykre jest to.
Dziękuję za rozmowę i gorąco pozdrawiam. Rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim, historykiem.